W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też mojego gościa, profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
Za nami mało radosne rocznice i wykrycia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce i lockdownu. No, koronawirus niestety nie ustępuje i powiem więcej. Trzecia fala jest faktem, z którą chyba już w tej chwili trudno dyskutować.
No tak, o ile jeszcze parę tygodni temu mówiliśmy sobie, że obserwujemy te rosnące liczby zakażeń tak naprawdę wykrytych, bo nie każde zakażenie musi prowadzić do choroby, przecież o tym pamiętajmy. No tyle, dwa podstawowe parametry, czyli zajęte łóżka szpitalne, w tym również respiratorowe oraz no niestety zwiększająca się liczba zgonów pacjentów, to są te takie elementy bardzo negatywne i bardzo niepokojące. I tutaj no nie ma dyskusji jednak, nie wiem, trzecia, czy druga, czy czwarta, ale zwyżka zachorowań ewidentna jest.
Panie profesorze, co ciekawe, chociaż nie wiem, czy to dobre słowo w tym kontekście, kiedyś mówiliśmy o tym, pamiętam jak rozpoczynaliśmy te nasze rozmowy przed rokiem, że część osób przejdzie bezobjawowo, szczególnie narażeni są seniorzy i osoby, u których występują choroby współistniejące. Dzisiaj ten koronawirus i COVID-19 dotyka często ludzi w sile wieku, 40, 50, 30 paroletnich.
Tak, to znaczy no, w dalszym ciągu jednak ten wiek jest czynnikiem ryzyka, a pamiętajmy o tym, że nie wszyscy się zaszczepili. W dalszym ciągu przyjmujemy osoby 70+, tak sobie ogólnie nazwijmy, z COVID-em ciężkim. Przyjmujemy rzeczywiście trochę osób młodszych, 30-40-latków, którzy mają ciężki przebieg COVID-u. No powiedzmy sobie szczerze, że w wielu przypadkach są to osoby, które też nie są do końca zdrowe. Ale to nie może być dla nikogo pocieszenie, dlatego że naprawdę ta choroba, to zakażenie, ale później ta choroba może dopaść każdego i my nigdy nie wiemy, jaki ten przebieg będzie.
Panie profesorze, od razu dopytam, a miał pan taki przypadek na swoim oddziale osoby, pacjenta, który nie wierzył wcześniej w koronawirusa i dopiero pobyt na zakaźnym otworzył mu niejako oczy?
To znaczy, oczywiście, powiedzmy sobie rok temu, czy pół roku temu takich osób było więcej. No teraz ciężko dyskutować z faktami, ale proszę mi wierzyć, że niektórzy potrafią i w dalszym ciągu są osoby, które mówią, że absolutnie w tego koronawirusa do końca nie wierzyły. Niestety również pojawiają się osoby, które nie wierzą w szczepienia. I w dniu wczorajszym przyjęliśmy pielęgniarkę, która nie zaszczepiła się, bo uważała, że to nie jest potrzebne. A przecież jako grupa zero powinna być już dawno zaszczepiona. Także to jest ten trend, o którym zawsze głośno mówimy, o te informacje, bo przestrzegamy przed tym, że tu naprawdę nie ma opornych na zakażenie.
No skoro pan profesor ten wątek już wywołał, chciałem nieco później do niego dotrzeć, ale w takim razie porozmawiajmy jeszcze na temat szczepień. Najprawdopodobniej wkrótce będziemy mieli kolejną, czwartą szczepionkę Johnson & Johnson, dopuszczoną do szczepień. Tymczasem wiele, użyję tego słowa, niejasności, wątpliwości jest wobec szczepionki AstraZeneca.
Tak, rzeczywiście szczepionka firmy Johnson & Johnson jest już praktycznie na wyciągnięcie ręki. Jest to szczepionka jednodawkowa, również szczepionka wektorowa, to też musimy o tym pamiętać. Natomiast w kontekście AstraZeneca no, mamy cały czas śledztwo, może to nie jest dobre słowo, ale takie oddaje tak naprawdę dokładność i dociekliwość osób, które zajmują się tym problemem. Śledztwo w sprawie działań niepożądanych. I to jest absolutnie rzecz normalna. Proszę Państwa, wszystkie leki przechodzą przez proces rejestracji. Proces rejestracji jest poprzedzony badaniami klinicznymi. W badaniach klinicznych zawsze są działania niepożądane i również dosyć często zdarzają się zgony pacjentów. I cały problem polega na tym, żebyśmy wiedzieli, w jakim stopniu, jaka jest zależność przyczynowo-skutkowa z danym działaniem, w tym przypadku szczepieniem, a zgonami, ewentualnie tymi działaniami niepożądanymi. Natomiast te wątpliwości są słuszne w sensie procesu, jaki się toczy. Natomiast patrząc na skalę zjawiska w tym momencie, no absolutnie nie widzimy uzasadnienia dla wstrzymywania szczepień, dlatego że jeżeli na 17 milionów przebadanych przypadków zaszczepionych osób, przeanalizowanych, może lepsze słowo, mówimy o 30 kilku zdarzeniach, ja sobie zdaję sprawę, że dla tych 30 kilku osób jest to zdarzenie bardzo nieszczęśliwe, ale patrząc na to z perspektywy całości działania, no mówimy o kosmicznym zysku, śmiem powiedzieć kosmicznym zysku ze szczepienia, no i bardzo, bardzo niewielkim ryzyku, że takie działanie wystąpi. A poza tym my w tej chwili jeszcze nie wiemy, czy w ogóle te działania mają związek ze szczepieniami. Pamiętajmy, że to były szczepione osoby często z chorobami przewlekłymi, gdzie zakrzepica u osoby z przewlekłą chorobą układu krążenia ryzyko jest olbrzymie.
Dobrze, ale w takim razie ten statystyczny Kowalski, o którym bardzo często lubimy mówić, podawać go za przykład, może mieć chyba obawy, no bo co będzie, jeżeli się zaszczepię? Takie obawy były w przypadku szczepionki Pfizera, że może dojść do wstrząsu. Takie są teraz w przypadku Astry.
Panie redaktorze, zgadza się, ale jeszcze raz podkreślam, w ten sposób nigdy byśmy nie podali żadnego antybiotyku, żadnego leku, nie wiem, na nadciśnienie, już nie mówiąc o jakichś terapiach przeciwnowotworowych, dlatego że tam my wiemy o licznych działaniach niepożądanych, o ryzyku zgonu, natomiast wiemy, że działamy w dobrym imieniu, w dobrej wierze i chcemy ratować zdrowie i życie człowieka. Szczepienie to jest również działanie służące ratowaniu zdrowia i życia człowieka. Naprawdę, to jeżeli się widzi, jak umierają ludzie na COVID-19, to nie ma dyskusji, że jest to interwencja, mówiąc nieładnie technicznie, ale jest to interwencja służąca uratowaniu ludzi.
No ale te wątpliwości, tak jak sam pan profesor przed momentem powiedział, są, istnieją i nawet one są w gronie tej grupy zero, czyli osób pracujących ich na co dzień z pacjentami.
Panie redaktorze, no już długo pracuję w tym zawodzie i od roku mierzę się z COVID-em, że ja już słyszałem tyle różnych teorii wygłaszanych przez moich kolegów lekarzy i ja sobie zdaję sprawę, że wiele osób jest, że tak powiem, ma poczucie takiej niepewności, bo słyszy różne wątpliwości, różne opinie z różnych ust. Ale dlatego no, trzeba jednak opierać się na faktach. My żyjemy w XXI wieku, to jest medycyna oparta na faktach medycznych, na faktach badanych, a nie na tym, że komuś coś się wydaje i również nie możemy żyć i opierać swoich decyzji o wiadomości medialne, dlatego że wiadomości medialne to są tylko wiadomości medialne.
No tak, ale też rozmawialiśmy o tym przed rokiem, panie profesorze. Sam pan Tom mówił, że wszystko może się zmienić, kiedy zostanie wprowadzona, opracowana szczepionka. I znowu ci sceptycy mówią, no dobrze, ale na szereg innych chorób prace nad szczepionką trwały kilkadziesiąt lat. A tu mamy szczepionkę w przeciągu niecałego roku.
To nie jest prawda, że mamy szczepionkę w przeciągu całego roku, bo zarówno szczepionki wektorowe, jak i szczepionki mRNA, prace nad nimi trwały kilkanaście lat. Ostatnio, jak robiliśmy analizy, to wyszło, że to jest ponad 20 lat, prawda, tych prac. I to jest nowoczesna technologia, do której dopasowano aktualne potrzeby, czyli potrzebę konkretnie w szczepionce mRNA, potrzebę wdrożenia, prowadzenia genu kodującego białko wirusa, a w przypadku szczepionki wektorowej wprowadzenie tego materiału, prawda, który będzie immunogenny dla organizmu. A więc to jest tylko dostosowanie danej technologii znanej już do obecnej sytuacji. No nikt sobie nie wyobraża, że będziemy czekali 10 lat na szczepionkę przeciwko koronawirusowi.
No ale czy ta szczepionka rzeczywiście będzie skuteczna, tak jak pan profesor mówi, skoro co chwilę mierzymy się z doniesieniami i z faktami, bo tak chyba trzeba powiedzieć, odnośnie na przykład kolejnych odmian wirusa. No i teraz ta następna brytyjska, która ma być dużo, dużo, przepraszam za słowo, gorsza, poważniejsza od tej dotychczasowej znanej.
Tak, to jest rzeczywisty problem, na którym trzeba się pochylić, bo dotyczy dużego odsetka ludzi szczepionych i potencjalnie tych, którzy mogą się zarazić. Natomiast na chwilę obecną wszelkie dane wskazują na to, że te szczepionki, bo w liczbie mnogiej możemy powiedzieć, są skuteczne w przypadku zapobiegania większości mutacji, większości wariantów obecnych, krążących w populacji. Najgorsza sytuacja wydaje się wobec wariantu południowoafrykańskiego, afrykańskiego. Na to by wskazywały pewne badania prowadzone właśnie na terenie RPA, aczkolwiek i tam również osiągnięto bardzo wysoką skuteczność. Poza tym pamiętajmy, że my mówimy również o skuteczności klinicznej, a więc skuteczności rozumianej jako ochrona przed ciężkim COVID-em i przed zgonem. Być może, mówię być może, bo tego jeszcze nie wiemy, nie zawsze równa się to ochronie przed zakażeniem. Powiedziałem być może dlatego, że doniesienia z Izraela są bardzo z kolei optymistyczne, bo one wyraźnie wskazują na przecięcie dróg szerzenia się tego zakażenia, co wskazywałoby na świetną ochronę przed zakażeniem.
No i to jest też wątek, o który muszę jeszcze z panem profesorem poruszyć i nieco go przedłużyć. Bo jedna z koleżanek, z którą rozmawiałem, gdy dowiedziała się, że będę miał zaszczyt gościć pana profesora, powiedziała, zapytaj koniecznie, co z tą odpornością, bo podobno to jest tylko na to, żebyśmy ciężko nie przechodzili COVID-a.
To wynika z faktu, w jaki sposób były prowadzone badania. Badania były prowadzone w ten sposób, że obserwowano liczbę chorób, zachorowań w grupie, która otrzymała placebo i w grupie, która otrzymała szczepionkę. I to wynika z konstrukcji badania. Natomiast subpopulacje, czyli takie podbadania pokazują, w jakim stopniu mamy stymulację odpowiedzi humoralnej, czyli produkcji przeciwciał i komórkowej, czyli komórki pamięci chociażby. To nie tylko komórki pamięci, ale to są w tym momencie dosyć istotne. Natomiast i dlatego my cały czas tak troszeczkę z taką dozą niepewności mówimy o tej tak zwanym, to się nazywa sterilizing immunity, czyli odporność sterylizująca, czyli chroniąca przed zakażeniem. Ale coraz liczniejsze badania wskazują, że to również jest ten rodzaj odporności. Natomiast na chwilę obecną, mając na uwadze, że my szczepimy głównie osoby starsze i osoby z chorobami przewlekłymi, nas interesuje przede wszystkim zmniejszenie czy wzniesienie ryzyka zgonu i zniesienie ryzyka ciężkiego COVID-19. I to jest cel główny w tym momencie.
Lubi pan czytać, panie profesorze, te argumenty sceptyków, jeżeli chodzi o szczepienia?
Panie redaktorze, ja codziennie dostaję dziesiątki maili od różnych ludzi z różnymi pomysłami, mniej lub bardziej realnymi. Czasami mam wrażenie, że tutaj można by niezłą książkę science fiction napisać, ale mówiąc poważnie, czasami są to argumenty, które nie nadają się do cytowania na antenie tak szacownego radia jak Radio Lublin i każdego innego zresztą. I absolutnie to są argumenty na zasadzie nie, bo nie. To my przerabiamy nie tylko przy okazji COVID, ale przecież pamiętacie państwo, co się działo ze szczepionkami MMR na przykład, czy wieloma innymi. Po prostu jest grupa wyznawców pewnych religii, nie chciałbym obrażać żadnej religii, ale to jest jakiś rodzaj religii, których nic nie przekona. I tutaj ja już, że tak powiem, czasami zaprzestaję tej argumentacji wobec pewnych osób, bo ich naprawdę nic nie przekona.
Panie profesorze, dzisiaj można było przeczytać takie doniesienie, że jest to opracowanie naukowców, statystyków z Uniwersytetu Warszawskiego, że w kwietniu będziemy mieli dość gwałtowny wzrost zakażeń, a co za tym idzie, nasza ochrona zdrowia, służba zdrowia przestanie być wydajna.
Ja takich opracowań już wiele widziałem w ciągu tego roku. Część się rzeczywiście sprawdzała, ale większość jednak nie. Nie wiem, czy będzie w kwietniu szczyt zakażeń. To wszystko zależy tak naprawdę od bardzo wielu czynników. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie za 2-3 tygodnie, a co dopiero za miesiąc czy półtora. Myślę, że do świąt na pewno sytuacja nie ulegnie poprawie i myślę, że możemy się spodziewać kolejnych ograniczeń, również w kontekście okresu świątecznego. Oczywiście takie decyzje to są po stronie rządowej, ale myślę, że ja przynajmniej uważam, że pewnie nas to czeka. Natomiast... Ale od tego będzie zależało, czy będzie ten szczyt, bo są opracowania z kolei, które mówią, że jeżeli chodzi o przebieg epidemii, to najważniejsze jest tempo prowadzenia pewnych ograniczeń. Ja wiem, że to jest bardzo niepopularne, co w tej chwili mówię, bo wszyscy mają serdecznie dosyć wszelkiego rodzaju lockdownów i ograniczeń, ale być może będzie taka konieczność, żeby ten miesiąc najbliższy jakoś przeczekać, bo ja głęboko wierzę w to, że maj będzie kompletnie inny. Ale czy będzie szczyt za tydzień, za dwa, czy za miesiąc, tego chyba w tej chwili nikt nie wie.
Panie profesorze, 20 tysięcy dziennie, ponad 20 tysięcy dziennie w ubiegłym tygodniu i to nie jest koniec.
No na pewno nie jest koniec i to nie jest koniec z uwagi nie tylko na zakażenia, ale przede wszystkim przerażające jest to, że rośnie liczba ciężkich przypadków, rośnie liczba zajętych respiratorów i wiemy doskonale, że szanse przeżycia pacjenta na respiratorze nie są zbyt duże. A więc my się możemy spodziewać tego tak zwanego, nieładnie się mówi czasami, ogona, a więc tej konsekwencji tych zakażeń ciężkich i w ciągu najbliższych 2-3 tygodni pewnie będziemy obserwowali również zwiększoną liczbę zgonów pacjentów. Niestety. I to jest coś, co nas czeka pewnie w ciągu najbliższego miesiąca. Natomiast ja w dalszym ciągu nie wiem, czy my już jesteśmy po szczycie, czy jesteśmy na szczycie. Miejmy nadzieję, że no wprowadzone pewne... Myślę, że ludzie troszkę też się przestraszyli tej sytuacji obecnej, bo mam wrażenie, że miesiąc temu wszyscy myśleli, że wszystko już jest okej, a teraz wszyscy widzą, że to nie jest koniec tej walki. I tutaj, ale ja nigdy nie straszę. Ja zawsze staram się pokazywać jakieś optymistyczne chociażby horyzonty czy perspektywy, natomiast no musimy ten miesiąc wspólnie, jak to się kiedyś mówi, zacisnąć pasa, a więc po prostu uważać na to, co robimy, w jaki sposób i się chronić.
No ja bym z panem profesorem jednak popolemizował trochę, bo nie mam takiego wrażenia, że te ostatnie dni spowodowały, że przestraszyliśmy się bardziej, może częściej o tym mówimy, ale na pewno ten strach nie jest porównywalny do tego, który był przed rokiem w dokładnie tym samym okresie. Włochy wprowadzają lockdown, ten sam albo podobny lockdown na podobnych zasadach powinien być w Polsce, więc znowu ograniczenia, zamknięte galerie, kina, no, restauracje są zamknięte, ograniczony kontakt między ludźmi.
Ja myślę, że już w tej chwili jest sporo ograniczeń. Tutaj to trzeba bardzo, bardzo rozsądnie do tego podejść. Myślę, że rozsądną wersją jest ta regionalizacja, więc no rzeczywiście analizowanie sytuacji w poszczególnych regionach. Największym problemem są szkoły. To jest największy problem, bo my wiemy doskonale, jakie są konsekwencje nauki online. Natomiast no, być może to ten powrót do szkoły, o którym mówiliśmy ostatnio, będzie opóźniony. Czy sklepy w galeriach stanowią zagrożenie? No ja uważam, że niekoniecznie, ale być może w ramach solidarności społecznej trzeba będzie tego typu decyzje podjąć. Natomiast jeszcze raz mówię, ja wiem, że to jest taki truizm, ale od każdego pojedynczego człowieka Kowalskiego zależy to, co się będzie działo dalej. Za czym wyszczepimy całość populacji, czy tam większą część populacji, to jeszcze troszkę wody w Wiśle upłynie. A więc musimy, no, ja uważam, że my jesteśmy tak, no, gdzieś w trzeciej, czwartej drogi do jakiegoś rozwiązania tej sytuacji. Szkoda by było na koniec, żeby tak duże straty ponieść po roku ciężkiej walki, również ze strony wielu osób i każdego obywatela, może każdego to złe słowo, ale większości. I należy w tej chwili naprawdę pomyśleć sobie, że dajmy sobie spokój z jakimś luzowaniem na okres najbliższego miesiąca po to, żeby te wakacje czy czerwiec mogły być w miarę normalne.
Czyli święta te, które są przed nami, znowu będą inaczej. Nie będą rodzinne, nie będą spędzane w kościołach, nie będzie tych wszystkich przygotowań, bo tak lepiej?
Panie redaktorze, myślę, patrząc nawet po mojej mamie, patrząc po tym, po osobach starszych, wśród znajomych, już jest troszkę lepiej, bo te osoby zostały zaszczepione. Więc już mamy jak gdyby większe szanse, żeby tym starszym osobom, które najbardziej cierpią na samotności w te święta, pomóc i w jakimś ograniczonym zakresie te święta no, spędzić. Natomiast no, na pewno jestem przeciwnikiem gromadnych wycieczek rodzinnych na drugi koniec Polski, czy chociażby drugi koniec miasta i spotykaniem się w gronie 20-30 osób. Myślę, że 2-3 osoby, wśród których będą osoby starsze, ale zaszczepione, to jest akceptowalne.
A te osoby zaszczepione to już co tak mogą hulaj dusza?
Hulaj dusza to nigdy nie można, natomiast myślę, że muszą uważać, ale już w dużo mniejszym stopniu, to znaczy już na pewno na więcej sobie można pozwolić w tym momencie.
Panie profesorze, kiedy będziemy mieli tę odporną zbiorowość, legendarną już niejako?
Ja myślę, że to będzie zależało naprawdę tak od tych decyzji na dniach, bo jeżeli będą podejmowane decyzje o wstrzymywaniu kolejnych szczepionek, czy tej Astry chociażby w tej chwili, to jeszcze prędko tego nie osiągniemy. Dlatego jeszcze raz apeluję tutaj, żeby podejść do tego tematu w sposób bardzo racjonalny. Naprawdę proszę zobaczyć, proszę sobie wyobrazić szalę i na tej szali to, co mamy, jakie mamy ryzyko i jakie mamy korzyści. To jest zawsze w medycynie. My często podejmujemy bardzo kontrowersyjne decyzje w medycynie, ale zawsze ważymy zyski i straty. Jeżeli zyski wygrywają, to zawsze podejmuje się czasami ryzyko, aczkolwiek w tym wypadku ciężko mówić o ryzyku w przypadku szczepionki, dlatego że 17 milionów versus 30 kilka przypadków, to jest naprawdę duża różnica.
Kiedy ludzie między sobą będą mogli spotykać się bez obaw? Żadnych obaw.
Nie mam zielonego pojęcia, panie redaktorze. Myślę, że na razie pewne rygory pozostaną. Zobaczymy, jaki będzie dalszy los koronawirusa. Jeżeli to będzie ewolucja taka w kierunku grypy, no to będziemy mieli taką sytuację jak z grypą. Natomiast jeżeli najbardziej czarny scenariusz, jaki można sobie wyobrazić, to jest pojawienie się wariantów odpornych na wszystko. Mam wierzę i mam przekonanie, że do tego nie dojdzie. Te warianty, które są w tej chwili, one nie powinny aż takiego niepokoju budzić. Natomiast zawsze jest ryzyko, że taki wariant bardziej odporny się może pojawić. Ale jeszcze wracam do kwestii szczepionek. Dlatego, że jeżeli by szczepimy dużą część populacji, to ograniczamy zdecydowanie ryzyko rozwoju właśnie takich wariantów opornych. Bo one najczęściej się tworzą w organizmach, które mają osłabioną odporność. A więc my w tym momencie, szczepiąc osoby z różnymi chorobami przewlekłymi, różną odpornością, i ograniczamy w dużym stopniu ryzyko również rozwoju tych wariantów odpornych.
I dlatego trzeba się szczepić. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Brakowiecki, dobranoc.